Witamy wszystkich na naszym dzisiejszym zebraniu, braci tutaj w Chełmie na miejscu i naszych słuchaczy w internecie, na kolejnym wykładzie, jaki z Chełma będziemy dzisiaj nadawać. Zgodnie z zapowiedzią, temat to niepożądane cechy dziecka Bożego. Będzie to seria, na razie w założeniu jest trzyczęściowa, ale nie wiadomo, czy to tak w praktyce wyjdzie. Przynajmniej trzech części można się spodziewać, bo tak w tej chwili notatki moje na to wskazują. Niepożądane cechy dziecka Bożego. Jest taka lista w Biblii takich cech niepożądanych dziecka Bożego i dobrze byłoby się jej przyjrzeć, a nawet nie tylko przyjrzeć i zobaczyć, co tam pisze, ale też poświęcić parę słów o każdej tej złej, niepożądanej cesze, żebyśmy przypadkiem jej nie posiadali. Bo skoro niepożądana, to nie będzie ku naszej chlubie ani na nasz plus, jeżeli będziemy ją posiadać. Gdzie taką listę możemy znaleźć? Ta lista znajduje się w rozdziale 21, 3 Mojżeszowej, 3 Mojżeszowa 21. Z tego rozdziału, 3 Mojżeszowa 21, mieliśmy już dwa tematy do tej pory. Był temat czystość ludu Bożego, część pierwsza. Była także i druga, ale w części pierwszej skupiliśmy się na wersetach z 3 Mojżeszowej 21. Część druga tego tematu, czystość ludu Bożego, była oparta na innych wersetach. Ale właśnie przypominam tą pierwszą, czystość ludu Bożego, część pierwsza, bo to jest wstępne wersety na temat kapłanów. Potem był wykład czystość najwyższego kapłana, dotycząca naszego Pana w rzeczywistości. No i dzisiaj ten werset, rozdział 21, od wersetu 16 do jego końca, do 24, da nam jeszcze tą serię. Tak jak mówię, próbnie trzyczęściową serię wykładów o niepożądanych cechach dziecka Bożego. Przeczytajmy sobie ten fragment, 16 do 24, żeby zobaczyć, z czym będziemy mieli do czynienia. Oczywiście dzisiaj nawet połowy tego nie rozważymy, ale przeczytam cały fragment i nie jest tego tak dużo. Jeżeli niektóre sformułowania w wersetach będą brzmiały inaczej, to dlatego, że tłumaczenie jest głównie Biblii Warszawskiej, bo ją mam przed sobą, ale wszędzie, gdzie tłumaczenie należało skorygować o inne przykłady, najczęściej UBG albo kody, oraz nawet Younga angielskiego musiałem włączyć to, żeby uzyskać jak najbardziej dokładny przykład. Więc jeżeli będzie to, co będę czytał, będzie brzmiało nieco inaczej niż ktoś ma przed sobą w Biblii, to dlatego, że po prostu inne przekłady wchodzą, bo mój przekład jest wieloprzekładowy. W jednym mam ich kilka. Czytamy zatem 3 Mojżeszowa 21 od 16 do końca rozdziału. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Przemów do Arona tymi słowy. Żaden mężczyzna z Twojego nasienia w ich pokoleniach, w którym jest wada, nie zbliży się, by przynieść blisko chleb swojego Boga. O tym w zasadzie będę najwięcej mówił za chwilę, 17, bo widzimy, że taki jest troszeczkę inaczej brzmiący, ale chciałem dosłowne jego brzmienie, bo miałem pewien problem, o którym powiem, gdyby ten werset omawiał, a będę za chwilę. 18. Żaden mężczyzna, który ma jakąś wadę, nie będzie przystępował. A więc ani ślepy, chromy, ze zniekształconą twarzą, z przydługimi kończynami, ani mężczyzna, który ma złamaną nogę lub rękę, ani garbaty, karłowaty, z biemem na oku, chory na świerzb, parszywy, z uszkodzonymi jądrami. Żaden z potomków Arona, kapłana, który ma jakąś wadę, i znowu będziemy mieli zmianę, nie zbliży się, by przynieść blisko ofiary ogniowej Jehowy. Wada jest w nim. Nie zbliży się, by przynieść blisko chleb swojego Boga. Lecz będzie spożywał chleb swojego Boga, zarówno z najświętszego, jak i świętego. Wszakże poza zasłonę nie będzie wchodził i do ołtarza nie będzie się zbliżał, gdyż ma wadę. Nie zbezcześci moich świątyń, gdyż ja Pan je uświęcam. Mojżesz powiedział to Aaronowi i jego synom oraz wszystkim synom izraelskim. Tak brzmi ten cały fragment, który będziemy rozważali. Te wyżej wymienione wady, które odczytałem, były niemile widziane w kapłanach Izraela. I ci mężczyźni, tak, którzy mogliby być kandydatami na kapłanów, jeżeli posiadali jakąkolwiek z tych wad, nie mogli zostać kapłanem, czy też kapłanami. Niektóre z nich mogły bowiem prowadzić do pogardzania ich posiadaczem. Gdyby taki zniekształconą twarzą, garbaty, karłowaty, przydługi w rękach, tak, w kończynach, albo za krótki, no, budziłby może śmiech, tak, w czasie sprawowania tejże posługi. No i z tego powodu Bóg mówi, nie będą takie osoby mogły usługiwać. Gdyż mogłoby to źle świadczyć o działalności, o służbie na rzecz Boga, no i od razu o samym Bogu i o jego sprawie. Niektóre może z tych wad utrudniałyby także skuteczne wykonywanie posługi. bo może miałby problem, żeby gdzieś dosięgnąć, żeby ofiarę odpowiednio przygotować do jej złożenia. Ale bez względu na to, jakie były problemy fizyczne dla tych kapłanów, w związku z którymi oni mieli zakaz wykonywania tej służby, najważniejsze jest i tak znaczenie nie to literalne, nie to pod zakonem, nie to, które przed chwilą odczytałem, tylko to symboliczne, to duchowe, często mówimy typiczne, z którego to powodu tak naprawdę te zakazy zostały przez Boga dane. Bo gdyby chodziło o służbę na rzecz świątyni, tylko i wyłącznie fizyczną, to mi się wydaje, że może by to jedno, dwie, trzy wady by było znaleźć, które tak naprawdę skutecznie nie przeszkadzały w służbie kapłańskiej. No bo na przykład, co za problem, żeby kapłan miał uszkodzone jądra? Jest na liście taka wada. Czy w jakikolwiek sposób, tego na zewnątrz nie widać. On się nie rzuca w oczy, nie jest garbaty, nie jest karłowaty, nie ma zniekształconej twarzy, za długich kończyn, prawda? Więc nie budzi śmiechu na przykład u tych, którzy obserwują to i mogliby z tego powodu źle myśleć o Bogu, któremu on służy. Ale też jest na liście. Jak zdążyliśmy się już przyzwyczaić, boskie zalecenia pod zakonem, które Bóg dał cielesnemu Izraelowi, tak naprawdę nie były dane ze względu na cielesny Izrael, chociaż jego dotyczyły i dla większości ludzi tylko tutaj się wszystko zaczyna i kończy. No, nakazy, zakazy, zalecenia zakonu dla cielesnego Izraela i jego kapłanów. My rozumiemy, że one były dane przede wszystkim ze względu na duchowy Izrael, dla którego mają duchowe, symboliczne znaczenie, które jest o wiele, wiele ważniejsze od tego literalnego, typicznego, od tego pod zakonem. Innymi słowy, to duchowe, głębsze znaczenie jest tym prawdziwym, o które przede wszystkim chodziło Bogu. Żeby nie być gołosłownym, myślę, że na początku z tej serii wykładów będziemy mieli sporo tych różnych wad i o każdej będę mówił w wymiarze symbolicznym, duchowym i nie będę tutaj się rozwodził, jaki to jest problem mieć garb, jak to źle świadczy o człowieku, że go ma i że nie może być kapłanem, bo może, prawda? Może być tak naprawdę w prawdziwym tego słowa znaczeniu, każda osoba z każdą tą wadą może być dzieckiem Bożym. Wobec tego to jest znaczenie symboliczne, duchowe i chciałbym, żeby to wszystko stało się dla nas jasne, ale sądzę, wiem, że mogą niektórzy mieć wątpliwości, prawda, że być może chodzi tylko o literę i o nic więcej. Więc poświęcę teraz 5-6 minut na to, żeby udowodnić, że rzeczy, które dane były dane pod zakonem przede wszystkim ze względu na duchowy Izrael. Przede wszystkim. Dotyczyły cielesnego Izraela. On miał wszystko to wykonać według tego, co Bóg powiedział. Nie było dyskusji. Ale nie chodziło Bogu przede wszystkim o to, żeby cielesny Izrael to zrobił i na tym koniec. Jemu chodziło o to, żeby pokazać w tym głębokie, prawdziwe, symboliczne znaczenie dla Izraela duchowego. Jako dowód, że sprawy podane pod zakonem przede wszystkim dotyczą Izraela duchowego, podam na przykład 1 Koryntów 9 rozdział. Można sobie tam zajrzeć, przeczytać albo posłuchać. Jak to w 1 Koryntów 9 rozdziale, przeczytam od samego początku ten rozdział, tam przy końcu będzie nas najbardziej interesowało, tak w okolicach wersetu 9-10 będzie nas najbardziej ciekawiło, ale zobaczmy kontekst, bo to w tym fragmencie, 1 Koryntów 9, apostoł jest zmuszony bronić swego apostolstwa. No i praw z tym związanych, bo niektórzy sądzili, że to żaden apostoł. Zwłaszcza, że wiemy, apostołowie wcześniej wybrali sami następcę Judasza, no i taki Paweł jest apostołem, czy nie jest apostołem, tylko tak się mieni nim być. No, były jakieś tam zastrzeżenia. Paweł broni swojego apostolstwa i praw z tym związanych, no i czytamy ten 1 Koryntów 9 od początku. Czy nie jestem wolny, czy nie jestem apostołem, czy nie widziałem Jezusa Pana naszego, czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu? Jeśli dla innych nie jestem apostołem, to jednak dla was nim jestem. Wszak pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu. Moja obrona przeciwko tym, którzy mnie oskarżają, jest taka. Czy nie wolno nam jeść i pić? Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią to pozostali apostołowie i bracia pańscy i Kefas? Czy tylko ja i Barnabasz nie mamy prawa nie pracować? Kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem? Kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spożywa? Albo kto pasie trzodę, a mleka od trzody nie spożywa. Czy to tylko ludzkie mówienie, czy i zakon tego nie mówi? I teraz zbliżamy się do najważniejszego dla nas. Albowiem w zakonie Mojżeszowym napisano, młczącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Czy Bóg to mówi ze względu na woły? Piękne pytanie, Pawła. Tak by było w zakonie. I co, skończyło się na wołach w zakonie? Czy Bóg to mówi ze względu na woły, pyta Paweł? Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? Tak jest, ze względu na nas jest napisane, że orać winien orać w nadziei, a mucarz mucić w nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. Zauważmy wprost pytanie. Można powiedzieć, jak ktoś ma wątpliwości, czy rzeczy pod zakonem mają jakieś znaczenie głębsze, duchowe, to Paweł pisze, ze względu na woły to było napisane. I teraz każdą inną rzecz może zadać pytanie. Wszystkie inne zapisy zakonu, to ze względu na tych ludzi tam pod zakonem było? Jak ten, który miał uszkodzone jądra, nie mógł być kapłanem na przykład, to ze względu na niego i o to tylko chodziło, żeby go nie dopuścić do służby kapłańskiej i koniec na tym? Paweł, gdyby miał akurat z tym był jakiś problem, to powiedział, nie, to ze względu na was było napisane, bo te wszystkie wady coś oznaczają. I to jest główny problem. Ta wada prawdziwa, ta duchowa, ta symboliczna, ta w antytypie. Ten o mucącym wolę, jest to oczywiście aluzja do 5 Mojżeszowej 25 i 4. Zajrzyjmy tam, 5 Mojżeszowa 25 i 4, żebyśmy zobaczyli oryginał, do którego Paweł się odwołuje. No i tam możemy w tym 5 Mojżeszowa 25:4 przeczytać. To samo zdanie, jedno bardzo krótkie. Krótki werset. Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Koniec. No, ale Paweł zinterpretował to. Powiedział, to nie ze względu na woły. To ze względu na was. Innymi słowy mówi, ja apostoł nie mam prawa jeść i pić waszych rzeczy, bo to chodziło. Niektórzy mieli zresztą, a Paweł nie apostoł, a tutaj myśli, że będziemy go częstować jedzeniem, napojem. I on mówi, co nie mamy prawa jeść i pić, jak inni apostołowie, a nie mamy prawa mieć żony i ze sobą jeszcze ją wozić, to jeszcze żona by zjadła się, napiła ze mną, tak? Gdyby miał, a no Paweł nie miał, ale przytoczył tych, którzy mieli i mówią, i żony z nimi przyjeżdżały i jedli. I daje przykład z tego, prawda, mówiąc, że żołnierz też nie idzie na walkę o własnym koście, tylko idzie na walkę, to dostaje żołd, pełne utrzymanie, mundur od tego, który go na wojnę wysyła. To była argumentacja Pawła i w końcu zacytował jako dowód jeszcze tego wszystkiego ten werset spod zakonu. Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. A skoro jesteśmy w tym rozdziale 25, 5 Mojżeszowej, to zobaczmy od początku, co on pisze. Już nie o wołach, ale trzy pierwsze wersety tuż przed wołami, o czym mówią. Kolejny jeden przepis zakonu. I co, na tym się skończyło? O to chodziło? Zobaczmy. Tak, i skoro też otworzyliśmy, to nie uciekajmy stąd tak szybko. Jeżeli wyniknie spór między mężczyznami i staną oni przed sądem, gdzie się ich osądzi i uniewinni sprawiedliwego, a potępi winowajcę, to jeżeli winowajca zostanie skazany na chłostę, sędzia każe go położyć na ziemi i wymierzyć mu w swojej obecności ilość uderzeń odpowiednią do jego przewinienia. 40 uderzeń każe mu wymierzyć, nie więcej, aby twój brat nie został w twoich oczach pohańbiony przez wymierzenie mu większej ilości uderzeń. No i co? Ze względu tylko na cielesnych Żydów zostało to podane? 40 uderzeń to jest taka maksymalna, nie więcej? Podobno Żydzi, jak wymierzali tą karę, to uderzali 39 razy. Na wszelki wypadek, jakby ktoś jednego nie policzył, żeby nie było, że 41 razy dostał ktoś razy, no bo ktoś nie więcej. Ani jeden więcej, bo jak złamanie prawa. Ale to już nieważne, jak Żydzi to interpretowali. Ważne, jak Bóg to napisał. Co on tutaj w tych wersetach zawarł? Zobaczmy, jakie tu są piękne rzeczy. Sędzia każe wymierzyć mu w swojej obecności ilość uderzeń odpowiednie do jego przewinienia. Czyli kara proporcjonalna do przewinienia, do winy. Ilość uderzeń odpowiednia do jego przewinienia. Po czym mówi maksymalnie 40. Nie może być więcej ani jednego razu. Dlaczego 40, ani razy więcej? Bo 40 to w Biblii okres la pełne lata próby, sądu. Wszystkie żniwa wieku Ewangelii, wieku tysiąclecia, wieku żydowskiego 40 lat. Czas padania deszczu nowego 40 lat. Czas wędrówki Izraela po pustyni 40 lat. 40 lat to w boskim planie, okres pełnej próby, pełnego sądu, wymierzenia odpowiedniej kary lub nagrody, w zależności od tego, kto na co zasługuje. Dlatego Bóg mówi, zawinił stosownie do jego przewinienia ilość uderzeń, no bo logiczne, prawda? Ale maksymalnie, nawet gdyby to było największe przewinienie, maksymalnie 40 i ani razu więcej. Albo weźmy sobie inną taką rzecz ciekawą. Trzecie Mojżeszowej, 19 rozdział i 19 werset. Tam możemy przeczytać, trzecia Mojżeszowa 19:19, inną ciekawą rzecz. I co? Ze względu na Izrael cielesny, to było napisane? Jeszcze nie wiemy co, już mówię. No to no, przeczytajmy ten werset. Będziecie, czytam trzecia Mojżeszowa 19:19. Będziecie przestrzegać ustaw moich, Nie będziesz twego bydła parzył z odrębnym gatunkiem. Twego pola nie będziesz obsiewał dwojakim gatunkiem ziarna i nie wziewaj na siebie szaty zrobionej z dwóch rodzajów pszędzy. Dlaczego mamy tu zakaz obsiewania pola dwoma rodzajami ziarna? Coś by się takiego nie stało, gdyby na polu były dwa rodzaje ziarna? To byłby problem dla Boga? Grzech wobec Żyda wobec... No byłby, bo miał zakaz. Ale o to Bogu chodziło? I on się potem mówi, no fajnie sieją, nie sieją dwóch rodzajów ziarna na jednym polu. Jaki jestem szczęśliwy? To już wiadomo, to od razu z treści wynika, że niemożliwe, żeby o to Bogu chodziło. Albo ubrania, żeby nie mieć z dwóch rodzajów pszędzy. A jak się Bóg cieszy, jak ludzie mają ubrania z jednego rodzaju pszędzy? To przecież wiadomo, że nie o to Bogu chodziło. Prawda? To jest to zakaz obsiewania dwoma rodzajami ziarna, to zakaz łączenia prawdy z błędem. Nie będziesz łączył prawdy z błędem. Będziesz dbał i trzymał się czystej prawdy, tak jak ją podałem, i nie pozwolisz, aby tą prawdę zanieczyścić błędem, aby ją połączyć. A jeśli chodzi o odzienie, dwa rodzaje pszędzy, to nie będziesz łączył jednej sprawiedliwości z jakąś inną. Nie będziesz łączył sprawiedliwości Jezusa ze swoimi uczynkami. Bo albo się usprawiedliwiasz przez Jezusa, albo przez uczynki, jeżeli na to ciebie stać. Proszę bardzo. Tylko przez uczynki droga doprowadzi donikąd. Przez Jezusa prowadzi do zbawienia. Ale nie, bo nie myśl, jeżeli jednocześnie będziesz jeździć, będziesz wyznawcą Jezusa i uczynków. A wciąż są tacy. Z tego można zrobić też oddzielny wykład. Noszenie ubrania z dwóch rodzajów pszędzy. Albo ubrania z dwóch rodzajów pszędzy. No i chrześcijaństwo na całej swojej historii do dzisiaj. Iluż to osób dzisiaj chce przestrzegać pewnych wybranych przez siebie przepisów zakonu, uważając, że takie są przekazania Boże i trzeba je przestrzegać. Oczywiście wybierają sobie tylko pewne, na szczęście sabat mają ulubiony i lubią tego przestrzegać i literalnie, dosłownie myślą, że to jest wszystko, o co Bogu chodziło. Natomiast często zapominają o tym prawdziwym sabacie, którego trzeba przestrzegać, od którego zależy wszystko i któremu Bogu najbardziej zależy, na którym Bogu najbardziej zależy. Jeśli ktoś nie jest jeszcze przekonany, że przepisy zakonu były sformułowane w sposób przede wszystkim odpowiadający ich symbolicznemu, typicznemu znaczeniu, niech zajrzy do 3 Mojżeszowej 13, ja już nie będę zaglądał, bo to cały rozdział. 3 Mojżeszowa 13, tam mamy przepisy na temat trądu. Jak sobie przeczyta przepisy na temat trądu w 3 Mojżeszowej 13, to niech sobie potem taka osoba, która jeszcze ma wątpliwości, że przepisy zakonu były przede wszystkim dostosowane, dopasowane, sformułowane pod kątem ze względu na Izrael duchowy i jej symboliczne doznaczenie, to niech sobie zada po lekturze 3 Mojżeszowej 13 pytanie, dlaczego człowiek częściowo pokryty trądem miał być uznany za nieczystego? Bo tak tam pisze. Częściowo pokryty trądem jesteś nieczysty. Ale człowiek całkowicie pokryty trądem, nawet napisane jest od głowy aż do stóp, całkowicie ma być uznany za czystego. Logiczne? No, czyli co Bóg miał na myśli? Na pewno nie literę. Na pewno nie rzeczywistość. Kazał to Żydom robić. To nie było logiczne, ale on nie musiał się im tłumaczyć. On mówi, ja wam powiedziałem, czy wam to się wydaje logiczne, czy nielogiczne, ja wasz Bóg oczekuję, że to zrobicie. A znaczenie tego to nie dla was. To jest dla duchowego Izraela. Ja przez to coś pokazuję. Ja wiem, jest to związane tak z nieczystością Adamową i typową do wielkiej kompanii. Nie będziemy tego wyjaśniali, bo to znowu oddzielne tematy. To duchowe, symboliczne znaczenie jest oczywiście najważniejsze dla kogo? Dla najwyższej klasy duchowego Izraela, czyli dla malutkiego statka. Ale lekcje tam zawarte, w tych wszystkich wadach, skazach, o których będziemy mówili za chwilę, są korzystne dla wszystkich poświęconych, którzy też powinni dążyć do usunięcia z siebie wszystkiego, co niepożądane. Nawet jeśli ostatecznie nie osiągniemy, powiem już teraz o nas, poziomu doskonałości przewidzianych dla spodzonych z malutkiego statka. Bo nie osiągniemy. Już nie tylko dlatego, że żyjemy w takim momencie czasu, gdzie trudno o taką wierność Bogu, jak było dawniej, ale przede wszystkim brak spodzenia z ducha. Brak spodzenia z ducha automatycznie czyni nas ziemskimi z ziemi. Ciągniemy do tego, co ziemskie. Nie mamy nawet iskierki w sobie czegoś wyższych aspiracji, tylko jesteśmy ludźmi i Bóg do nas przemawia, idźcie wzorem malutkiego statka, to dla was będzie bardzo korzystne. Bez spodzenia z ducha ja wiem, że nie osiągniecie ich poziomu, dlatego nawet nie oczekuję od was, że rozwiniecie w tym życiu miłość, tą agapę, tą miłość ofiarniczą, zdolną do oddania nawet życia. Nie oczekuję, że wy to, od nich oczekiwamy, że oni to muszą osiągnąć. Od was tego nie oczekuję, ale idźcie ich wzorem, pnijcie się ich wzorem. za ich wzorem, za ich przykładem. Zawsze jest lepiej mierzyć wysoko niż nisko. Bo jeżeli nawet nie osiągniemy bardzo wysokiego celu, to zatrzymamy się bliżej tego wysokiego celu, bliżej doskonałości, niż jak będziemy próbowali na bardzo niskim poziomie. Jeżeli ktoś sobie wyznaczy bardzo łatwy cel, no to go osiągnie. Albo i nie. Nie zawsze nawet łatwego się da osiągnąć. Ale jeżeli w sobie taki cel, łatwy cel wyznaczy, to nawet gdy go osiągnie, nie ma się z czego cieszyć za bardzo. A często bywa, że i tak nie jest on osiągany. A jeżeli cel jest postawiony wyżej, także nawet ja nigdy w 100% go nie wykonam, to i tak zatrzymam się znacznie bliżej, wyżej i bliżej tej doskonałości niż w przypadku celowania bardzo, bardzo nisko. Zauważmy jako dowód genetyczną przewagę Żydów nad resztą świata. Zdolności intelektualne przeciętnego Żyda są znacznie wyższe niż zdolności intelektualne przeciętnego nieżyda. Dla nich oni by powiedzieli poganina, prawda, bo tak nazywali nieżydów. My powiedzmy nieżyda. Dowodem jest to, że około 25% laureatów Nagród Nobla to są Żydzi. Chociaż procentowo ten naród w stosunku do reszty świata nie stanowi nawet 1, a nawet 0,5% ludzkości. Ktoś ma jakieś mądre, logiczne wyjaśnienie, dlaczego naród, który nie stanowi nawet 1, a nawet 0,5% ludzkości, zgarnia 25% Nagród Nobla w różnych dziedzinach, w jakich one są przyznawane. Ktoś ma jakieś inne wytłumaczenie poza tym, że ten naród przez ileś stuleci próbował nieudolnie, niedoskonale, często karany przez Boga, ale próbował wypełniać zakon i to dało mu genetyczną przewagę, która do dzisiaj tam w genach tkwi, genetyczną przewagę nad resztą narodów. Tyle tytułem takiego wstępu. Teraz możemy przejść do 21 rozdziału i dwa pierwsze wersety, 16 i 17, chociaż też jeszcze pewne będą uwagi wstępne. Zresztą w tych dwóch wersetach nie ma jeszcze żadnych konkretów. Dopiero 18 wprowadzi nam pierwszą wadę i mam nadzieję, że pierwszą tą wadę też dzisiaj jeszcze omówimy. Także dzisiaj mam nadzieję, poza tym wstępem, wprowadzeniem, omówić pierwszy problem, którym będzie ślepota z wersetu 18. Ale na razie chciałbym przypomnieć 16 i 17 i pewne komentarze jeszcze ogólne podać. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy, przemów do Arona tymi słowy. Jeszcze raz czytam, ta 17 jest pozmieniany, prawda? Zależnie kto ma jaki przekład, tak zauważy większe lub mniejsze różnice. Treść mniej więcej jest taka sama, to nie wiem, ale ja lubię mieć zawsze bardzo precyzyjne, dokładne oddanie do każdego słowa, żebym wiedział, o co chodzi tak naprawdę. Bo trudno próbować analizować werset, który jest chociażby lekko zniekształcony. Bo nawet lekkie zniekształcenie może poprowadzić w złym kierunku. Interpretacje. Żaden mężczyzna z Twojego nasienia w ich pokoleniach, w którym jest wada, nie zbliży się, by przynieść blisko chleb swojego Boga. Tak mówią te wersety. Ale znowu, zanim będę ten werset 17 szczególnie omawiał, to uwaga ogólna na temat ludzkiej grzeszności, bo na razie te wersety mówią ogólnie. Ten, który ma, tak, który ma jakąś wadę. Z powodu dziedziczenia grzechu po Adamie wszyscy ludzie, tym poświęceni, mają jakieś wady. Popełniają jakieś grzechy. Popełniamy grzechy adamowe. Przypomnę, jakby ktoś zapomniał, że grzechy adamowe popełniamy albo w wyniku słabości, czyli nie jesteśmy w stanie w porę zapobiec takiemu grzechowi. Jesteśmy za słabi. Albo z powodu ignorancji. To znaczy, nie wiemy, że dane zachowanie jest grzechem. To są dwa rodzaje grzechów adamowych i nie ma więcej. Nie szukajmy więcej i nie łudźmy się, że są jeszcze jakieś inne. Grzechy adamowe, za które winę bierze Adam, a odpowiedzialność wziął Jezus, nasz Zbawiciel spod wyroku adamowego. Grzechy adamowe to grzechy słabości, tak? Nie jesteśmy w stanie w porę zapobiec grzesznemu zachowaniu. Albo grzechy ignorancji, nie wiemy, że dane zachowanie jest grzeszne. Dodatkowo każdy z nas popełnia jeszcze grzechy mieszane. Na czym one polegają? Polegają na pomieszaniu grzechów adamowych, tych słabości i ignorancji, z domieszką świadomości z naszej strony. Jakby ktoś chciał sam z siebie przetestować, czy popełnia grzechy mieszane, to znaczy, czy dodaje do tych grzechów słabości i ignorancji jakąś jeszcze swój wkład, tak, do mieszka świadomości, to najlepiej to może sprawdzić, zadając sobie pytanie, czy gdy dochodzi do jakiegoś grzeszenia z naszej strony, z powodu słabości i ignorancji, czy występuje tam tolerowanie tego grzechu, planowanie, że to zrobimy. Jeżeli występuje tolerowanie, to znaczy, taki już jestem, Taki mnie Bóg stworzył. Jak się nie podoba, to sobie zmień i tak dalej. No, to znaczy, że akceptujemy nasze grzeszne elementy i mówimy, taki już jestem i jesteśmy zadowoleni. Nie możemy być zadowoleni i powiedzieć, no taki już jestem. Albo może jest planowanie. Może mają nasze właśnie słabości adamowe, chcą się uaktywnić, no i my sobie znamy te słabości, no i planujemy, że przynajmniej od czasu do czasu je zaspokoimy. Jeżeli to występuje, to znaczy, że mieszamy nasze grzechy adamowe z domieszką świadomości z naszej strony. Mamy swój wkład. Czyli innymi słowy, grzeszymy bardziej, niż to by wynikało z konieczności, niż to byłoby niezbędne z powodu tego, co odziedziczyliśmy po naszych rodzicach. Ostatecznie od Adama się zaczęło, ale do nas przeszło od naszych rodziców, poprzez dziadków, bo wiadomo, że kilka pokoleń czasami wstecz składa się na to, co dziedziczymy. Jednak te grzechy, które występują w całej ludzkości, te wady, także występujące wśród ludu Bożego przecież, nie usuwały nikogo z maluszkiego statka, gdy oni tymi grzechami grzeszyli, czyli adamowymi, nawet z domieszką tych grzechów świadomości, jeśli nie było w nich uporu w grzesznym postępowaniu. To jest najważniejsze. Członek maluszkiego statka tracił koronę, kiedy po zgrzeszeniu przejawiał upór w tym grzesznym stanie. Czyli jak gdyby uparcie bronił tego, nie zmieniał swojego postępowania, nie pokutował, nie żałował, nie próbował przepraszać Boga, tego, kogo zawinił. Jeżeli występuje upór w grzesznym postępowaniu, czyli brak chęci odwrócenia się od Niego, brak chęci pokuty, to był już powód, aby koronę takiemu komuś zabrać. I takie jednostki, kiedy wykazywały upór w grzesznym postępowaniu, traciły swoje korony. Ale jeśli bezpośrednio po popełnieniu takiego grzechu szybko i wielokrotnie prosili Boga o przebaczenie przez Jezusa, przez Jego zasługę i w odpowiednim duchu przyjmowali chłosty za świadomą część swojego grzechu, czyli za to, że pozwolili staremu Adamowi, żeby ich na chwilę pokonał, to wtedy ta korona nie była im tracona, przez nich tracona. Warto o tym pamiętać także i dla nas. My nie mamy koron, nie jesteśmy spłodzeni z ducha. Nie stracimy korony, żeby co? Bo jej nie mamy. Korony tej boskiej natury, prawda, która jest tylko dla spłodzonych z ducha. Ale zasada się nie zmieniła. Czyli nie jest dla nas, z tego lekcja dla nas, niespłodzonych z ducha. Nie jest niczym wielkim albo strasznym, jeżeli upadniemy w grzechu. Nawet jeżeli mamy tam swój udział w tym grzechu, czyli jest to grzech mieszany. To nie jest nic nadzbyt strasznego, bo cechą typową dla grzesznika jest to, że grzeszy. Zna Pan, cośmy za ulepienie, wie jak to mówi psalmista, wie jak się zrodziliśmy i że nie można, grzesznik nie może nie grzeszyć. Ważne jest, co grzesznik zrobi po grzechu. Czy broni tego grzechu? Upiera się przy tym grzechu? Udaje, że to nie był grzech? I chce dalej to samo robić, czy też wręcz przeciwnie. Jeżeli nie ma uporu, to nie ma powodu do zmartwienia. Wystarczy pokutować, przez Jezusa Boga przeprosić, a Jego zasługa okryje nas, oczyści z nas z każdego grzechu, ile by ich nie było. Liczba też nie ma znaczenia, kaliber też nie ma znaczenia. Największe znaczenie ma upór po zgrzeszeniu. Jeżeli spłodzona z ducha jednostka po upadku, po grzechu, uparcie w nim chciała trwać, traciła koronę. Stawała się nieodpowiednia do służby, stawała się właścicielem jednej z tych wad, o których będziemy za chwilę w szczegółach mówić. Nikt posiadający którąś z wymienionych wad albo skaz, tak, tutaj w wersie 17 Biblia Warszawska mówi chyba o ułomnym, prawda? Ułomny to nie, ma jakąś wadę, nie jest ułomny, bo termin ułomny nie jest dobrym tłumaczeniem hebrajskiego rzeczownika. Tam jest w ogóle rzeczownik o znaczeniu wada, skaza, defekt fizyczny. Tam nie jest przymiotnik, oprócz tego termin ułomny chyba sugeruje jakieś kalectwo, prawda? Tylko, a to jest ogólnie o wszystkich problemach, które są później wymienione. Więc mówi, jeśli masz jakąkolwiek wadę, skazę, defekt fizyczny, potem szczegółowo wymieniony na liście, no to nie nadaje się do służby, prawda? Więc proponuję tam sobie, no, gdzieś sobie zakodować albo korzystać z przykładów, które używają terminu wada, skaza, defekt fizyczny, a nie przymiotnika ułomny. Więc jeżeli ktokolwiek posiadał taką wadę, jakąś skazę, nie mógł wykonywać służby kapłańskiej. I jeszcze raz powtarzam, ma to przede wszystkim znaczenie w antytypie czyli w tej rzeczywistości dla duchowego Izraela, symboliczne duchowe znaczenie. Tak jak wszystko w Starym Testamencie. Chodzi o wady, uparcie i świadomie podtrzymywane i pielęgnowane, bez podejmowania walki z nimi. Jeżeli ktoś ma taką wadę, nie chodzi o to, że ktoś w ogóle się urodził taki, ma jakąś wadę taką, no bo wszyscy takimi się urodziliśmy. Członkowie Waluszkiego Statka tak samo się takimi urodzili. Ważne jest, co z chwilą podjęcia poświęcenia, co po przyjściu do Jezusa ty chcesz z tymi wadami robić. Chcesz je bronić i sobie kontynuować, udawać, że ich nie ma, czy też podejmujesz z nimi walkę jako swoimi wrogami, duchowymi wrogami. Więc chodzi w tym przypadku o wady uparcie i świadomie pielęgnowane, podtrzymywane, bez podejmowania walki z nimi. Wtedy taka osoba miała być odsunięta od kapłaństwa, czyli miała tracić koronę. Jeżeli ktoś, będąc spłodzony z ducha, takie wady sobie uprawiał w sobie. Dla nas, którzy nie jesteśmy spłodzeni z ducha, tracimy nasze poświęcenie przed Bogiem. Miejsce w klasie, do której Bóg nas zaprosił. Bóg wciąż wybiera duchowy Izrael. Jeszcze nie jest zakończony wybór. Są klasy niebiańskie i są klasy ziemskie. Pamiętamy obietnicę od Abrahama, jak jego nasienie miało być rozmnożone jak gwiazdy i jak piasek. I przez gwiazdy i przez piasek miały być błogosławione wszystkie narody. Niektórzy sądzą, że piasek to są te wszystkie narody. No nie, piasek to jest to nasienie. Nasienie w postaci gwiazd, nasienie w postaci piasku, przez jedno i przez drugie nasienie Bóg będzie błogosławił całą resztę ludzkości. Nie rozumiejąc antytypu tego głębszego znaczenia, prawo kanoniczne Kościoła katolickiego do roku 1983, czyli wszyscy tutaj obecni byliśmy już wtedy przy życiu, w tymże roku 1983, trzeba być dwudziestoparoletnim, żeby jeszcze nie żyć, tak, w tym czasie. Więc do tego roku 1983 prawo kanoniczne Kościoła katolickiego stosowało to literalnie. I nie przyjmowano do służby osób z wadami ciała. Dam cytat z ich źródeł tego prawa kanonicznego Kościoła katolickiego. Przeciwwskazaniem do bycia kapłanem, czyli księdzem, zwykłym księdzem, było brak jednego oka, ślepota, głuchota, odstraszająca twarz, trąd, chroniczny ból głowy czy garb. Nie mógł zostać wyświęcony mężczyzna zeszpecony na twarzy, pozbawiony uszu, warg, nosa, trędowaty, bardzo się jąkający, bardzo garbaty, za niski, kulawy do tego stopnia, że nie może stać bez laski, eunuch, który z własnej winy został okaleczony oraz wszystkie osoby, które ze względu na swoją niepełnosprawność budziły wstręt lub śmiech. To było prawo kanoniczne. Mówię było, bo tak było do roku 1983 w Kościele katolickim. Tak oni to rozumieli, skoro tamci kopani mieli, no to oni wzorem tego, bo oni rozumieją tego głębszego znaczenia, poważniejszego o wiele znaczenia. Lepiej być garbatym 4 razy fizycznie, prawda, ale nie być garbatym duchowo. Lepiej nie mieć jąder i nigdy nie mieć dzieci jako fizycznie, niż nie mieć jąder duchowych. Obecny kodeks prawa kanonicznego złagodził te wymagania. Złagodził, czyli po roku 1983 jest łagodniejsze stanowisko. Ale tu od razu nasuwa się pytanie, dlaczego złagodzili to stanowisko? Skoro ich zdaniem życzy sobie tego Bóg, to dlaczego ich zdaniem życzy sobie tylko tego do roku 1983? No ale zmienili. Więc po roku 1983 prawo kanoniczne lakonicznie, krótko stwierdza jedynie, że do święceń powinien zostać dopuszczony wyłącznie ten, kto posiada przymioty fizyczne odpowiadające przyjmowanemu święceniu. No i co to znaczy? Wszystko albo nic. Co tam sobie chcesz, albo co tam ci przełożeni uznają, bo chyba zaraz tak okazuje się, że jest to w gestii przełożonego. Czyli nie ma już tej wcześniejszej, dokładnej listy niepełnosprawności fizycznych, które uniemożliwiałyby udzielenie święceń kapłańskich. Jest nacisk położony na indywidualne rozeznanie każdego przypadku przez przełożonych, czy dana osoba może, czy nie może zostać księdzem. Jednak ci przełożeni mimo wszystko i tak z reguły trzymają się dawnego prawa kanonicznego sprzed tej zmiany, sprzed roku 1983 i maksymalnie podobno utrudniają osobom niepełnosprawnym przyjęcie święceń. Ale spadająca liczba święceń cały czas zmienia to podejście, co oczywiście nie jest logiczne, bo niepełnosprawność nie może być lub nie być przeszkodą do zostania księdzem, zależnie od tego, ilu jest chętnych. Albo jest przeszkodą, albo nie jest przeszkodą. Takie podejście jest takie praktyczne, ale jak to się ma do zasad trwania przy zasadach. Jakże ogromną stratą jest nieznajomość głębszego znaczenia tego, co Bóg zawarł w Biblii. Bo znałoby się głębsze znaczenie tych rzeczy, to by nie było tego problemu, tego dylematu, który mają oni z przyjmowaniem osób, kandydatów na duchownych. No i teraz do tego wersetu 17 chcę powrócić, bo tam jest duże zmiany, przynajmniej w stosunku do Biblii Warszawskiej, w stosunku do innych przykładów mniejsze zmiany, ale chciałbym skomentować, dlaczego ten werset tak miał Mojżesz przemówić do Arona. Jeszcze raz powtórzę, co miał Mojżesz powiedzieć Aronowi w 17 wersecie. Żaden mężczyzna z Twojego nasienia w ich pokoleniach, w którym jest wada, nie zbliży się, by przynieść blisko chleb swojego Boga. On jest właśnie zwykle niepoprawnie tłumaczony, bo większość przykładów mówi o podchodzeniu albo zbliżaniu się przez kapłana, aby składać w ofierze chleb albo pokarm. Tak prawdopodobnie macie braterstwo w większości swoich tłumaczeń, że nie będzie podchodził, aby składać w ofierze coś. Przy czym nie wiedzą dokładnie jak dalej. Czy dalej ma składać chleb, pokarm swojemu Bogu, czy chleb, pokarm swojego Boga. To niektórzy nie wiedzą do mnie, nie wiedzą jaką końcówkę nadać. Okazuje się, że w hebrajskim podchodzenie, no z tym chlebem w tym przypadku, i składanie go, tego chleba w ofierze, to jest ten sam czasownik, dwa razy powtórzony. Dlatego ja to miałem właśnie to taką, miałem ten dylemat, składać w ofierze ten chleb, prawda? Podchodzenie z chlebem i składanie go w ofierze. To jest ten sam czasownik dwa razy powtórzony. Raz jest w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w rodzaju męskim, czyli że on, jeden ktoś tam podchodzi albo nie podchodzi, a raz jest jako bezokolicznik. I tylko angielski young bardzo ładnie oddał to znaczenie z oryginału hebrajskiego. Żaden mężczyzna z Twojego nasienia w ich pokoleniach, w którym jest wada, nie zbliży się, by przynieść blisko chleb swojego Boga. I to jest ta końcówka szczególnie. Nie zbliży się, nie to, żeby złożyć w ofierze, tylko by przynieść blisko. Pewnie to przynoszenie blisko interpretuję jako składanie w ofierze, ale nie zawsze było składanie w ofierze. Więc nie zbliży się, by przynieść blisko chleb swojego Boga. Chodzi więc o niepodchodzenie przez takiego kapłana do miejsca składania ofiar. Chodzi o nieprzynoszenie tam pokarmu albo chleba, bo też różne tłumaczenia dają chleb, pokarm, jako ofiary. A więc chodzi o niezajmowanie się przez niego, przez takiego kapłana, służbą w świątyni jako taką, która w odniesieniu do pokarmów czy do chleba polegała nie tylko na ofiarowaniu go na ołtarzu z ofiar pokarmów, trzecia Mojżeszowa, drugi rozdział pokazuje takie ofiary, ale też polegała ta służba na cotygodniowym zmienianiu tego chleba na stole w świątnicy. A jak zmieniał chleb na stole w świątnicy, to nie składał go przecież w ofierze Bogu. Dlatego też jakoś mi tutaj gryzło mi się cały czas i musiałem wiele tłumaczeń przerzucić, żeby w końcu znaleźć tego Younga, który pokazał, że dosłownie jest, że ma się nie zbliżać, żeby przynieść blisko. Czyli ma nie podchodzić do Boga z chlebem. Wszystko jedno, czy będzie składany w ofierze, czy będzie cokolwiek miał robił, czy będzie zmieniał go na stole. Tak w świątnicy, na chlebach z tymi chlebami pokładnymi. Stąd mamy to ogólne określenie o niezbliżaniu się, by przynieść blisko chleb albo pokarm swojego Boga. Potwierdza to także werset 21, nieco niżej, w którym do zakazu zbliżania się z pokarmem albo z chlebem dodany jest też zakaz składania, czyli przynoszenia blisko ofiar ogniowych, które były spalane na dziedzińcu. Czyli znowu w wersecie 21 żaden z potomków Arona, kapłana, który ma jakąś wadę, nie zbliży się, czyli nie podejdzie do mnie w sferze służby dla mnie, by przynieść blisko ofiary ogniowej Jehowy. Wada jest w nim. Czyli Bóg innym słowem mówi, ja z nim nie będę miał nic do czynienia. On nam w sferze służby dla mnie, przede mną, nie będzie żadnej działalności prowadził. Nie będzie w ogóle podchodził z chlebem, nie będzie podchodził z ofiarami ogniowymi, czyli tymi na dziedzińcu, które były spalane. Nie będzie wykonywał żadnej posługi kapłańskiej. O to chodzi. Natomiast wyrażenie chleb swojego Boga albo swojemu Bogu pojawia się w tym rozdziale trzy razy. Wersety 17, 21, 22. Young zawsze oddaje to jako chleb swojego Boga. Kody są niepewne. Kody w wersecie 17 mówią chleb swojemu Bogu, a w 21 i 22 chleb swojego Boga. Czyli te końcówki nie są pewni. Ja też nie jestem pewien, nie wiem, czy swojemu Bogu, czy swojemu Boga. Nie jestem w stanie tego ocenić. W związku z tym, że Young zawsze oddaje chleb swojego Boga, przyjmuję to drugie za bardziej poprawne i będę trzymał się wersji chleb swojego Boga, bo chleba praktycznego nie ma to znaczenia, czy jest to chleb swojego Boga, czy swojemu Bogu. Chociaż tam, gdy dojdziemy niżej, to ten kapłan, który będzie odsunięty od posługi i nie może przychodzić z tym chlebem, z tym pokarmem, to jest powiedziane, że będzie jadł jednak, chociaż nie może z tym chlebem przychodzić, ale może jeść. No i tam jest, że będzie jadł chleb swojego Boga, więc tam bardziej pasuje chleb swojego Boga. Bóg mówi, nie pozbawiam cię pokarmu. Będziesz jadł chleb swojego Boga, ale z nim nie przychodź w żadną sferę ofiary. Nic masz z nim nie robić. Czyli zakładam, że skoro tam logicznie pasuje chleb swojego Boga, to w dwóch pozostałych przypadkach też należałoby się trzymać tej końcówki. Chleb swojego Boga, a nie swojemu Bogu. No i teraz jesteśmy gotowi przejść już do pełnej listy tych konkretnych wad, skaz. Pierwszą na liście w wersecie 18, zobaczmy, żaden mężczyzna, który ma jakąś wadę, ciągle powtarzane jest to już tak co chwilę, ogólnie wadę, nie będzie przystępował. A więc, i zaczyna się lista, ani ślepy, ani chromy i tak dalej, ale nie ma co dalej przypominać, bo i tak dzisiaj omówimy tylko pierwszą wadę, ślepy. Ślepy albo niewidomy, tak? Bo ślepy troszeczkę brzmi nieelegancko, tak jak lepiej powiedzieć, że starszy pan albo starsza pani niż stary pan albo stara pani. Tak samo niewidomy człowiek lepiej brzmi niż ślepy. O jaką ślepotę chodzi? Literalną? Fizyczną? Czy jakąś inną? W typie, w literze chodziło o tę fizyczną. Ale w antytypie, czyli w tej rzeczywistości duchowego Izraela, dla naśladowców naszego pana, czyli dla nas wszystkich, byłoby to niedorzeczne. Dlaczego byłoby to niedorzeczne, gdyby chodziło o ślepotę fizyczną? Bo to by oznaczało, że osoba niewidoma nie ma nawet teoretycznej szansy uwierzyć w Jezusa, nie ma najmniejszej szansy poświęcić się Bogu i rozwinąć charakteru do danej klasy ludu Bożego. I tylko dlatego nie ma najmniejszej szansy, że jest niewidoma. Logiczne? Nielogiczne. Lecz przecież wierzenie w Jezusa nie odbywa się na fizycznym widzeniu. Więc musi chodzić o ślepotę symboliczną, duchową, o której Jezus zresztą sam mówi w Mateusza 15:14 i zajrzymy tam, żebyśmy zobaczyli, no bo zawsze to jest potwierdzenie, że nawet Jezus, mówiąc o ślepcach, nie miał na myśli ślepych fizycznie. Mateusz 15, rozdział 14, werset. Zostawcie ich, ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. To był Mateusz 15:14. Miał na myśli nasz Pan ślepych fizycznie? No nie miał. Miał na myśli ślepych symbolicznie. Tych, którzy nie rozumieją, nie widzą różnych rzeczy i w swojej ślepocie chodzą tam lub tam i nie widzą nawet, że przed nimi dół, że przed nimi rozpadlina, przed nimi ostre jakieś narzędzia, na które mogą się pokaleczyć i pozabijać. Gdy symbolicznie ślepi prowadzą innych symbolicznie ślepych, wynikiem może być tylko popadnięcie w dół błędu w umyśle i w dół grzesznych czynów w praktyce. To miał nasz Pan na myśli. Ślepy prowadzi ślepego. Obydwaj wpadną w dół błędu w umyśle i w dół grzesznych czynów w praktyce, no bo to jedno pociąga drugie. Na przykład wpadną w dół niedostrzegania faktu, że bez względu na powód naśladowcom Jezusa nie przystoi mordowanie innych ludzi. Iluż to naśladowców Jezusa zamordowało innych ludzi? Mało tego, ileż to naśladowców Jezusa zamordowało innych naśladowców Jezusa? Dlaczego? Bo inaczej rozumieli pewne nauki Biblii. To wystarczyło. I po co wezwania Biblii do miłowania, a nie przyjaciół, skoro naśladowcy Jezusa mordują innych naśladowców Jezusa? Bo ci inaczej rozumieją nauki Biblii. Na przestrzeni wieków było to powszechne. Tak powszechne w całym tak zwanym chrześcijaństwie. Dodam tak zwane chrześcijaństwo, bo trudno nazwać to chrześcijaństwem. Dzisiaj mordowanie chrześcijan przez chrześcijan nie jest w modzie, nie jest praktykowane. Ale dlaczego? Z powodu jakiejś gruntownej zmiany w chrześcijaństwie jako takim, przynajmniej w tym głównym, jak to się mówi, mainstreamie chrześcijaństwa, głównych tych jego grupach? Nie. Dzisiaj nie jest to praktykowane, dzisiaj nie jest to w modzie, tylko i wyłącznie dzięki światłu drugiego adwentu naszego Pana. Drugi adwent naszego Pana przyniósł prawdy świeckie i religijne. I w obliczu tych prawd, w tym przypadku szczególnie świeckich, Nie przystoi zabijać innych z powodu ich przekonań religijnych. Do tej pory przystawało, no bo była ciemnota pod każdym względem. Więc można było ludziom powiedzieć, że to się robi dla ich dobra, dla ich zbawienia. Ja ich morduję i zabijam dla ich zbawienia. Tak, takie były tłumaczenia. No dzisiaj ludzie inteligentni nie uwierzą takie coś. Jak można zabić kogoś dla jego zbawienia? Nigdy wcześniej takiego czegoś nikt nie praktykował. Masz nieprzyjaciół nawet miłować, a nie zabijać współwyznawców tego samego Boga i tego samego Jezusa. Więc zawdzięczamy to drugiemu adwentowi naszego Pana i związanemu z tym drugim adwentem światłem, cywilizacją. Zawdzięczamy to temu, że demokracje się w większości krajów cywilizowanych potworzyły. Zawdzięczamy to temu, że kościoły, szczególnie katolicki, zostały odsunięte od bezpośredniego wpływu na systemy karne poszczególnych krajów. Bo gdyby nie były odsunięte, to byłoby tak samo jak dawniej. Kościół kościelny wydał wyrok śmierci na takiego bluźniercę, heretyka, a władze świeckie miały go wykonać. Taka była praktyka przez setki lat. Pytanie, co Bóg zrobi ze swoimi naśladowcami, tak zwanymi swoimi naśladowcami, którzy zamordowali dziesiątki, a nawet setki tysięcy jego innych naśladowców? Zadając im śmierć albo osobiście, albo podżegając do tego innych, albo planując to zza biurka, z dalekiej odległości i wydając tylko odpowiednie rozkazy. Co Bóg z nimi zrobi? Zostawiam to pytanie bez odpowiedzi, a właściwie dam pewną odpowiedź cytatem naszego Pana, ponieważ nasz Pan, gdy zapowiadał, że jedni chrześcijanie będą mordować innych chrześcijan, to dał także pewne pouczające wyjaśnienie na temat tych morderców. Ja ich tak będę nazywał mordercami, bo dla mnie są to mordercy najgorszego kalibru. Zabijać dla Boga, mordować dla Boga, w imię religii, w imię świętości mordować innych i to innych współbraci wierzących w tego samego Boga i Jezusa. Niesłychane, ale powszechne. W tak zwanym chrześcijaństwie. Jana 16 rozdział, nasz Pan o tym mówi, zobaczmy, Jana 16 rozdział 1-3. Tam zapowiada, że tak miało być, że tak będzie, ale jeszcze coś mówi na temat tych morderców. To wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli, czyli nie potknęli, nie upadli. Bo jak zobaczycie, że będą was wasi współbracia tak traktować, możecie się zgorszyć, powiedzieć, Boga nie ma. Dlaczego, gdzie jest Bóg, że na takie coś pozwala? Wyłączać was będą z synagog. Więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że dla Boga służbę, że spełnia służbę Bożą, albo że spełnia służbę dla Boga. I teraz zobaczmy trzeci werset. A to będą czynić dlatego, że nie poznali ani Ojca, ani mnie. Podaje powód, że oni go nie poznali. A on ich poznał? Przyzna się kiedyś Bóg do nich? No, chyba... Odpowiedź jest oczywista. Głównym źródłem zaślepiającym jest oczywiście szatan. 2 Koryntów 4 rozdział wyraźnie tak mówi. 2 Koryntów 4:3-4. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy dają się gubić. Tak jest dosłownie w oryginale greckim. Dają się gubić. Pozwalają się wymanewrować. Bo dają się, bo mają do tego skłonność. Ich samolubstwo odpowiada dany błąd. Więc oni poddają się temu błędowi, bo on współgra z ich samolubstwem, z ich upadkiem. Więc tu jest dla tych, którzy dają się gubić, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewiernych, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Od razu nazywa ich niewiernymi, dają się gubić, bo ich samolubstwo odpowiadają takie czy inne błędy produkowane przez szatana. W to mi graj. Taki fajny, jaki fajny błąd, jaka fajna nauka. Ja będę szedł w tą stronę. I temu szatanowi udało się tak wymieszać sporą dawkę błędu z pewną, zwykle małą ilością prawdy, że przy pomocy tej mieszanki skutecznie ukrył prawdę na temat charakteru Boga i na temat planu Boga. Dlatego dzisiaj większość dzieci Bożych, tak zwani chrześcijanie, nie mają prawdziwego obrazu ani charakteru Boga, ani Jego planu. W ogóle nie wiedzą, do czego Bóg zmierza. O co chodzi w tym wszystkim, co widzą na świecie. Przyjmują to w sposób jakiś tam każdy dla siebie. Często w sposób taki, który podważa Jego charakter. Zresztą wiemy, jakie są różne reakcje na tragedię na tej ziemi. Gdy nie rozumiejąc tego, co się tutaj dzieje, dlaczego to zło tak szaleje na ziemi, próbują jakieś teorie wyprowadzać. W wyniku tego, że nie rozumieją ani charakteru Boga, ani Jego planu, większość chrześcijan sądzi na przykład, że Bóg jest tak zły, że zaplanował wieczne męki w piekle dla niewiernych ze swych stworzeń. Albo większość chrześcijan sądzi, że Bóg nie jest w stanie usunąć ze świata zła, które od wieków towarzyszy człowiekowi. To zło często pociąga za sobą dramatyczną ilość ofiar, które giną czasami w bardzo dramatycznych warunkach. Wojennych, przewrotów, katastrof, zjawisk atmosferycznych. Jedynym wyjaśnieniem jest dla tych najlepszych chrześcijan, jedynym wyjaśnieniem jest dla tych, że są takie puste słowa, Bóg tak chciał. Ale jak tak Bóg tak chciał? Jak tak powie, że Bóg tak chciał, to znaczy, że Jemu się to podoba. Bóg tak chciał, żeby był Oświęcim, Bóg tak chciał, żeby były wojny teraz za naszą granicą niedaleko. Bóg tak chciał, żeby były obozy koncentracyjne. Wszystko Bóg tak chciał. No to tak jest. Ale jak takiego Boga można miłować, jak On takie rzeczy chce? Powstała i panuje powszechne niezrozumienie celu dozwolenia zła przez Boga i Jego roli w boskim planie. A ten cel jest taki prosty i taki piękny. Dozwolić przez krótki czas na zło nie z powodu tego, że Bóg tak chciał, tylko dlatego, że człowiek tak chciał. A Bóg próbuje tego człowieka ratować. I tam w Edenie ten człowiek z Ewą przekroczyli boskie prawo, zgrzeszyli, okazali się nieposłuszni, obrazując co wszyscy zrobiliśmy w Adamie i Ewie, cały rodzaj ludzki. Bóg dozwala na poniesienie przez człowieka konsekwencji tego buntu przeciwko jemu samemu. Człowiek ponosi konsekwencje i jeszcze ma żal do Boga, że takie rzeczy złe się dzieją. I czasami, i w najlepszym wypadku, jak mu już nie wygraża pięścią, gdzie Ty Boże jesteś i że Ciebie nie ma, to w najlepszym wypadku powie, Bóg tak chciał. Tak chciał. No, można tak powiedzieć, chce Cię ratować. Chce, żebyś na próbie w Edenie, którą dla Ciebie powtórzy, bo Cię odkupił w Jezusie, i dla Ciebie powtórzy, żebyś dzięki temu doświadczeniu, które przeżyjesz na własnej skórze, wybrał lepiej niż Adam i Ewa i żebyś żył wiecznie w doskonałości i w pokoju. Oni tego nawet nie wiedzą. Jest to powszechnie ukryte, taki prosty, zwykły fakt. Cel dozwolenia zła. Nauczyciele religijni chrześcijaństwa nie uczą prawdy podanej w Biblii, ale propagują, głoszą pogańskie nauki oparte na nich ludzkie filozofie różnych chrześcijańskich myślicieli, dla których w najlepszym wypadku w Biblii próbują znaleźć jakieś uzasadnienie. Z jednoczesnym udawaniem, że nie widzą w innych wersetach Biblii, które przeczą tym ich teoriom, ale bazują na pogańskich teoriach i przemyśleniach. W Biblii coś tam próbują znaleźć, żeby je poprzeć, oczywiście fragmentarycznie, bo Biblia nawet jeżeli wydaje się jakimś wersetem czy wersetami coś popierać, to innym wersetem lub wersetami temu zaprzeczy, ale ich to nie interesuje. I tak powstało chrześcijańskie piekło, trójca, nieśmiertelna, nieśmiertelna dusza. Nie było tych rzeczy w Starym Testamencie, a się pojawiły w Nowym Testamencie. Czy to nie dziwne? Czy to nie dziwne, że Bóg Starego Testamentu był jeden, a nie w trzech? Czy to nie dziwne, że Bóg Starego Testamentu nauczył Żydów, że mają duszę śmiertelną i jak umrą, to nie istnieją, bo w grobie, do którego idą, nie ma poznania, działania, ani nic, ale w Nowym Testamencie już się wszystko pozmieniło. Filozofowie chrześcijańscy opierający się na pogańskich religiach potrafili zinterpretować, co tylko się dało, żeby zaprzeczyć naukom Starego Testamentu. No i jeszcze do tego piekło. Pogańskie piekło dla ludzi po śmierci, dla złych ludzi po śmierci. Brak prawdy w naukach nauczycieli chrześcijaństwa jest wynikiem lekceważenia jej jako takiej, czyli prawdy. Nie szukania jej w Biblii, tylko w różnych filozofiach pogańskich. Jest wynikiem niebronienia jej w zakresie, w jakim ta prawda jest im znana. Czasami jest wynikiem zwykłego lenistwa w poznawaniu prawdy. Czasami jest wynikiem kupczenia prawdą dla własnych korzyści, indywidualnych albo zbiorowych, zależnie od przypadku. W linii prostej wynika to z postawy, którą Izajasz opisał w 56 rozdziale, 10-12. Tam podsumował nauczycieli religijnych. To są cechy takich nauczycieli religijnych. Takich jest niestety większość. I takie są efekty ich nauczania. Izajasz 56, 10-12. Wszyscy jego strażnicy są ślepi. To są mowa o strażnikach chrześcijaństwa, nominalnego systemu tak zwanego chrześcijaństwa. Wszyscy są nierozumni, wszyscy oni to nieme psy, które nie umieją szczekać. To nie chodzi o to, że ich porównuje do psów, żeby ich obrazić, tylko nieme psy, które nie umieją szczekać, czyli nie potrafią obronić, ostrzec, bo pies powinien ostrzec swoim szczekaniem przed zagrożeniem, przed błędem. Nie umieją szczekać. Błąd jest dla nich przyjacielem. Sami zresztą niektóre wymyślają. Tylko ziewają, leżą, lubią spać. Taka jest postawa. Psy to żarłoczne, nienasycone, a są nimi pasterze, którzy się na niczym nie znają. Albo dosłownie jest, którzy są niezdolni do zrozumienia. Tak jest dosłownie. Wszyscy chodzą swoją własną drogą, każdy myśli o własnej korzyści, wszyscy bez wyjątku. Chodźcie, mówi każdy, ja przyniosę wino. Wino to błąd. I upijemy się mocnym napojem, a jutro będzie tak jak dziś, wystawnie i bardzo dostatnio. I tak do dzisiaj słyszymy. Tysiącletnie chrześcijaństwo, wielkie, potężny Kościół, będzie tak jak zawsze. Niedługo świat zobaczy jeszcze bardziej zadziwiające. Już nie tylko, że samoloty w wieże uderzają, które się przewracają i giną tysiące ludzi. Już nie, że samochody ciężarowe rozpędzone wjeżdżają w ludzi, którzy spacerują sobie, tak jak widzimy to, że nożownik chodzi po metrze i ludziom zadaje ciosy nożem, bo ma taki kaprys, albo biega po ulicy z karabinem, dopóki go nie zastrzelą, to strzela każdego, kogo zobaczy. Już nie, że taki kraj jak Rosja napada na Ukrainę, świat osłupiał. Jeszcze bardziej czekają świat widowiska większe. Ich widać, że ich ilość zwiększa się i skala tego zjawiska się zwiększa. Zobaczą jeszcze rzeczy większe, potężniejsze i bardziej oszałamiające dla nich. Bywa też jednak, jeśli mowa o wracam do tych nauczycieli, to nierzadko, że pomimo zrozumienia prawdy w jej czystej postaci, wielu pasterzy świadomie tą prawdę wypacza. Mąci tą prawdę i podaje w tej zmoconej, wypanczonej formie innym. Po to, żeby ich oszukać i odnieść przy tym się jakieś korzyści. O tym z kolei mówi nam Ezechiel w 34 rozdziale. Dokąd się teraz udaje? Ezechiel 34, wersety 17-22. Do was zaś moje owce, mówi wszechmocny Pan. Oto ja rozsądzę między owcą a owcą, między baranami i kozłami. Czy nie dość wam tego, że spasacie dobre pastwisko, ale resztę waszego pastwiska depczecie swoimi nogami? Pijecie czystą wodę, ale pozostałą resztę mącicie swoimi nogami. I moje owce musiały paść się na tym, co zdeptały wasze nogi i pić to, co zmąciły wasze nogi. Dlatego tak mówi do nich wszechmocny Pan. Oto ja sam rozsądzę między owcami tłustymi, a owcami chudymi. Ponieważ odepchnęliście wszystkie słabe albo wszystkie chore bokiem i plecami i otrąciliście je swoimi rogami, aż wypchnęliście je na zewnątrz. Dlatego wyratuję moją trzodę i już nie będzie łupem. Rozsądzę między owcą a owcą. Bardzo piękny opis rozsądzenia, osądzenia, rozdzielenia naśladowców Jezusa. Oni są tutaj początkowo porównani do baranów i kozłów, że rozsądzi tak między baranami a kozłami. Barany to ci dobrzy wodzowie, którzy strzegą, pilnują i dbają o podawanie prawdy tym owieczkom, a kozły uparte to źli wodzowie, uparcie szukające tylko własnych korzyści. Potem mówi, że rozdzieli także między owcami, tłuste od chudych. Te owce tłuste to te wielkie w oczach tego świata. To ci tak zwani chrześcijanie, którzy w telewizji się pokazują. Oni czy mają świece, oni czytają Biblię na głos całemu narodowi. Jeszcze 50-100 lat temu palili ludzi za to, że Biblię chcieli czytać i tych, którzy ją, a dzisiaj zmienili front, czytają. Mamy w tej chwili narodowe czytanie Pisma Świętego. Owce są tłuste, są wielkie w oczach tego świata i owce chude. Bóg też mówi, że rozdzieli te chude od tłustych. Te chude owce to są te prawdziwe dzieci Boże, wypychane poza margines życia kościelnego. Często wyrzucane i wykluczane przez swoje społeczności religijne, bo nie pasują do nominalnej większości. Bóg mówi, że się za nimi ujmie i rozsądzi między tymi dwoma rodzajami owiec. Takie świadome wypaczenie prawdy niszczy sumienie, którego można już nigdy nie uleczyć. Sumienie raz zniszczone do końca nie podlega naprawieniu. 1 Tymoteusz 4:1-2. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach, czyli tych ostatecznych, odstąpią niektórzy od wiary, lgnąc do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich albo nauk demonów. I werset drugi, zmieniłem tłumaczenie wobec Biblii Warszawskiej, bo nie rozumiałem tego, co to znaczy. Biblia Warszawska mówi w drugim wersecie: uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku. Jeśli ktoś to rozumie, to dobrze. Ja nie rozumiem, co to znaczy uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, ale rozumiem takie tłumaczenie. W obłudzie mówiących kłamstwo, którzy wypalili sobie swoje sumienie. Bo tak mówi oryginał i to jest zrozumiałe. Czytam natomiast jeszcze, że Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary, lgnąc do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, demonów. W obłudzie mówiących kłamstwo, którzy wypalili sobie swoje sumienie. Czyli świadomie kłamią, świadomie podają błąd, bo mają wypalone sumienia. I podają nauki demoniczne, szatańskie. Źródłem szata on ich podaje, ale im to pasuje. Oni są bez sumienia, a nauki szatańskie pasują ludziom bez sumienia, bo często oni mogą z tego odnosić korzyści. Szatan tak wszystko ułożył w swoim świecie, bo póki co on jest wciąż Bogiem tego świata, że w tym świecie opłaca się być po stronie różnych złych rzeczy, niż raczej po stronie dobrych rzeczy. Nagradza swoich takimi warunkami, jakie stworzył. Ale oczywiście jest mu to coraz bardziej ograniczane i ma z tym coraz większe problemy, ale wciąż tak jest. Znaczenie świadomości w popełnianiu grzechu, w grzeszeniu dla osiągnięcia pewnych korzyści, a nie jedynie z powodu niewiedzy czy słabości, jest widoczne w słowach naszego Pana o celnikach i przerecznicach. Pamiętamy, co powiedział? Że wyprzedzają oni w drodze do królestwa innych Żydów. O tak, faryzeuszy. Jego zdaniem byli oni mniejszymi grzesznikami otoczonych w piśmie i faryzeuszy. Dlaczego byli ci celnicy, przetecznicy, zapewne także złodzieje, mordercy i inni pijacy, bo wymienił tylko tych najgorszych wśród narodu. Dlaczego jego zdaniem byli mniejszymi grzesznikami? Bo nie wypaczali świadomie nauk Mojżesza. Nauk Boga podanych w Starym Testamencie. Świadomie ich nie wypaczali. Grzeszyli bardzo. Z powodu upadku. Niewiedzy, słabości, poddawali się genom, które odziedziczyli. To jeszcze bardziej potęgowało ich grzeszność, ale nie było to świadome wypaczanie przez nich nauk Mojżesza. Ich ogólna postawa jest przez naszego Pana podana w Mateuszu 21-28. To jest taka przypowieść, prawda, naszego Pana, która ilustruje ogólną postawę. Mateusz 21-28-32. Jak się wam wydaje, pewien człowiek miał dwóch synów, ten człowiek to Bóg. Miał dwóch synów, ten Bóg. Przystąpił do pierwszego i rzekł mu: synu, idź dzisiaj pracuj w winnicy. A on mówi: tak, jest panie, ale nie poszedł. Kto to jest ten syn, który poproszony przez Ojca Boga, żeby poszedł do pracy, powiedział: tak, ale nie poszedł. To są faryzeusze. Służą sobie samym i swojej sekcie. A do drugiego, ten sam człowiek, czyli Bóg, przystąpił, powiedział, żeby poszedł, mówi: nie chcę, nie pójdę, jestem grzesznikiem, twoje prawo mnie nie bardzo interesuje. Ale potem się zastanowił i poszedł. To zastanowienie się bardzo dobrze pokazuje działalność naszego Pana. Pokutę w tym grzeszniku, który porządkowo nie chciał, powiedział, że nie pójdzie do pracy w winnicy, tak jak ojciec mu każe, ale się potem zastanowił i poszedł. Grzesznik nie twierdzi, że służy Bogu. Grzesznicy byli uczciwi. Pamiętamy to inny przykład naszego Pana, kiedy mówił o grzeszniku, który, prawda, nie śmiał nawet spojrzeć w niebo z powodu swojej grzeszności. Oni nie chcą, oni się nie przyznają, oni dają sobie sprawę, ale kiedy dojdzie do nich zastanowienie, czyli pokuta, to idą. I potem pyta, który z nich wypełni wolę ojcowską, tak? Mówią ten drugi. I nasz Pan wtedy podsumował: zaprawdę powiadam wam, że celniczy i frytycznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego, bo chociaż nie twierdzą, że służą Bogu i wypełniają Jego wolę, jako grzesznicy, tak nie twierdzą, ale jeżeli się zastanowią, czyli dostaną pokuty, to rzeczywiście przybliżają się do Boga, a wy jesteście w takim samym stanie, w jakim cały czas jesteście. Trochę bliżej Boga byliście, bo nie jesteście takimi wielkimi grzesznikami, ale wy nigdy tego dystansu, który was od Boga oddziela, nie pokonujecie. A ci, chociaż byli dalej z powodu swoich grzechów i upadków, ruszyli w kierunku Boga i was wyprzedzili w sumie. Już nawet doszli, zrównali się z wami, a potem wyprzedzili i zostawili was z tyłu w relacji do Boga. A konkretny przykład ich praktyk mamy w Mateusza 15 rozdziale od 1 do 9 i to będzie mój już ostatni fragment, który będę dzisiaj cytował na temat tej pierwszej wady. Mateusz 15, rozdział 1-9, gdzie mamy w akcji konkretną sytuację, w jaki sposób oni oszukiwali dla własnych korzyści. Dla własnych korzyści oszukiwali, zmieniając prawo podane przez Boga za pośrednictwem Mojżesza. Czytam Mateusz 15 od początku. Wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze uczeni w piśmie, z zarzutem przystąpili. Dlaczego uczniowie Twoi przystępują naukę starszych, nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą? Na co nasz Pan, dlaczego to Wy przystępujecie przekazania Boże dla nauki Waszej? I mówi im, Bóg powiedział, czci ojca i matkę oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. A Wy powiadacie, ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce, to, co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak to unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. Chodziło o to, że Talmud zwalniał z obowiązku czci wobec rodziców, czyli opieki nad rodzicami w ich starszym wieku, szczególnie wtedy oni potrzebowali tej opieki najbardziej od swoich dzieci. Talmud zwalniał z obowiązku opieki nad starszymi rodzicami w zamian za co? Za duże datki na rzecz świątyni, czyli na rzecz kapłanów, faryzeuszy. Jeżeli odpowiednio duży datek dasz, jesteś zwolniony od czci dla ojca, dla matki, nie musisz się nią opiekować, a Bóg powiedział, masz czcić ojca i w ramach tego czci była także opieka. Kiedyś nie było rent i emerytur i ci starsi byli zdani na opiekę swoich dzieci. I jak dziecko się rodzicami nie chciało zająć, a opieki takiej zwanej państwowej, zorganizowanej nie było, tak jak mamy teraz, to taka osoba, taka matka, taki ojciec w starszym wieku byli pozostawieni sami sobie. Co zwykle robili w takim przypadku? Siedzieli i żebrali. Siadł na ulicy i żebrał. Co użebrał, to miał. Nie użebrał, to był głodny. I nasz Pan dalej do niej mówi, obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mnie jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Tyle na temat pierwszej wady byciem ślepym, niewidomym. Bóg nie chce w rzeczy w swoim duchowym Izraelu, wśród klasy malutkiego statka, to zrozumiałe, nie chce takich. A chciałby w niższych klasach duchowego Izraela takich? Chyba oczywiste, że nie pasują oni nie tylko do klasy malutkiego statka, ani do wielkiej kompanii, ani do żadnych godnych, ani do poświęconych obozowców w Epifanii, ale nawet nie będą pasować do klasy restytucyjnej. I ta nauka, ten antytyp się przyda także jeszcze w wieku tysiąclecia. Bycie niewidomym odsuwa od bliższego związku z Bogiem. Żadna osoba symbolicznie, duchowo niewidoma, ślepa, tak jak tutaj omawialiśmy, nie nadaje się na to, żeby była dzieckiem Bożym w jakiejkolwiek klasie ludu Bożego. I na tym przerywamy. Następną część rozpoczniemy od chromego, drugiej wady z wersetu 18. Z tej części życzę wszystkim błogosławieństw i dziękuję za uwagę.